Powinniśmy iść na pochód, flagi powyciągać, sztandary z pięknymi napisami, o których młodzi nie mają pojęcia, typu powiedzmy proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, tak? Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, przewodnią siłą narodu. Niech żyje przyjaźń pomiędzy Związkiem Radzieckim, tak, a Polską i narodami. Pamiętam, tak się to dzieje, że ten naszym kalendarz, że chyba co 7 lat mamy 1 maja w niedzielę. I nie, pozwólcie na taką osobistą uwagę. Pamiętam jedną niedzielę, też mieliśmy tutaj w Kołobrzegu. To były czasy bardzo trudne. Młodzi nie pamiętają tego, gdzie w sklepach nic nie było przez całe tygodnie, miesiące. A na ulicy Armii Krajowej dzisiaj, dawniej ulicy Lenina w Kołobrzegu, wiecie, gdzie to jest, prawda, był mięsny sklep. Był mięsny, teraz już nie ma tego mięsnego sklepu, ale pamiętam 1 maja, tam akurat trybuna stała honorowa, gdzie ci wszyscy tam notable stawali i tam przychodził ten główny pochód. Nigdy, powiedzmy, niedzielę sklepy nie były otwarte, tym bardziej, że cokolwiek w tych sklepach było, a ten jedyny w niedzielę 1 maja był otwarty i tam można było kupić parówki. Luksus. Parówki można było. Pamiętam to do dziś. Dziś mamy inne czasy, bo tamte czasy minęły i dzięki Bogu, że minęły. Ale Boże Słowo powiada, że ono nigdy nie przemija. I to jest wspaniale, że dzisiaj możemy słuchać Bożego Słowa, które nigdy nie przemija, które ciągle jest aktualne i którego słowa ciągle dotyczą nas. Co też Bóg dzisiaj chciałby dzisiaj do nas mówić. Przygotowałem taki temat, który nie tak często w zborze jest omawiany, a nie tak często się nad nim zastanawiamy. Mianowicie chciałbym dzisiaj mówić na temat człowieka cielesnego i duchowego. Coś trudnego, prawda? Cielesny człowiek i duchowy człowiek. Ale w związku z tym tematem chciałbym, abyśmy zajrzeli do 1 listu apostoła Pawła do Koryntian. To jest 3 rozdział i przeczytali 3 pierwsze wersety. Nie wiem, czy one będą wyświetlane, czy dotarł e-mail nasz do tych, którzy wyświetlają. Tak? Jeśli nie mamy Biblii, popatrzmy na ścianę. Tutaj pewnie ten tekst jest wyświetlany. Kto lubi z Biblii czytać, niech śledzi ten tekst. 1 Koryntian, 3 rozdział, 1-3 wersety. Apostoł Paweł powiada tak: a ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, niestałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Apostoł Paweł, pisząc do zboru w Koryncie, już na samym początku swego listu chce napomnieć wierzących ludzi w Koryncie, a też myślę, że nie tylko w Koryncie, bo wszystkich też nas, byśmy wspólnie wzrastali w Jezusie Chrystusie. A ludzi klasyfikuje w 3 jak gdyby kategoriach w tym liście. Gdybyśmy czytali dalsze rozdziały, moglibyśmy to zauważyć. Apostoł Paweł mówi, że są 3 rodzaje ludzi. Mianowicie są ludzie, których moglibyśmy nazwać ludźmi zmysłowymi. Będziemy za chwilę o nich mówić. Dalej są ludzie, których moglibyśmy nazwać ludźmi cielesnymi. To są chrześcijanie, ale to są cieleśni chrześcijanie. I 3 grupa również dotyczy chrześcijan, nazywa ich Paweł duchowymi chrześcijanami, ludzie duchowi. O ludziach zmysłowych w zasadzie mówi nam 2 rozdział listu do Koryntian i to są ludzie, którzy w przeciwieństwie do duchowych ludzi nie potrafią z powodu braku Ducha Świętego pojąć mądrości Bożej, pojąć Jego wielkości. Kiedy czytają Boże Słowo, niewiele z tego Słowa mogą zrozumieć. Jak pisze apostoł Paweł właśnie w 2 rozdziale, wersecie 14, człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dla nich głupstwem i nie mogą ich poznać, gdyż należy ich duchowo rozsądzać. Nie wiem, czy spotkaliśmy takich ludzi, a może nawet w pewnym okresie życia sami byliśmy takimi zmysłowymi ludźmi, którzy nawet kiedy czytają Boże Słowo, nic nie kapują, nic nie rozumieją. Nie, to za trudno, to nie dla mnie, odkładają to na półkę. Człowiek zmysłowy nie pojmuje nic z Ducha Bożego, dlatego że należy to duchowo rozsądzać. Dla człowieka zmysłowego, a więc tego, który swoje poznanie kształtuje jedynie na podstawie swoich pięciu zmysłów, rzeczy, które są z Ducha Bożego, są, jak mówi Biblia, głupstwem i nie może ich zupełnie poznać. Dla takiego człowieka liczy się mądrość jedynie ludzka, natomiast mądrość Boża dla takich ludzi jest zupełnie, zupełnie zakryta. Dziś jednak chciałbym mówić coś nieco więcej na temat tej drugiej grupy ludzi, bo jesteśmy chrześcijanami i chciałbym dzisiaj zająć się nie tymi, którzy nie należą do Boga, polegają tylko na swoich zmysłach, ale chciałbym dzisiaj, abyśmy zwrócili uwagę na tą pierwszą grupę ludzi nazwanych w Słowie Bożym ludźmi cielesnymi. Co to za ludzie? Niewątpliwie są to ci, którzy powierzyli swoje serca Jezusowi Chrystusowi, stali się Jego dziećmi, są ludźmi wierzącymi, choć Paweł nazywa ich tutaj w Bożym Słowie niemowlakami w wierze. Nazywa ich jeszcze ludźmi cielesnymi. Są to ludzie, którzy będąc dziećmi Bożymi, jeszcze próbują żyć, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, po staremu, tym starym życiem, podobnie zresztą jak ludzie zmysłowi. Nie można do nich mówić jako do duchowych, potrzebują wciąż mleka, Słowa Bożego, nie pokarmu stałego, choćby ze względu na to, że nie mogą go strawić, ani też nie mogą go przyjąć. Paweł podaje charakterystykę tych ludzi, wymieniając bynajmniej nie wszystkie ich cechy. Wspomina, że tacy ludzie nie wyzbyli się, chociażby jak czytaliśmy dzisiaj, zazdrości, kłótni, chęci, podziałów, lecz wciąż postępują jakby na sposób ludzki. I moglibyśmy się dziwić, jak to? Kiedy Bóg zmienia serce człowieka i czyni go człowiekiem wierzącym, to natychmiast powinien być człowiekiem duchowym. Natychmiast powinien duchowo wszystko rozsądzać. A okazuje się, będąc w tym stanie niemowlęcym, będąc w tym stanie początkowym, w dalszym ciągu ma te tendencje, aby w jakiś sposób myśleć po staremu. Myśleć tak, jak myślą ludzie zmysłowi. Tak, jak myśleć jak ludzie, którzy nie znają Boga. Gdybyśmy chcieli szukać ilustracji i przykładu człowieka duchowego i cielesnego, z całą pewnością moglibyśmy się przyjrzeć życiu Abrahama i jego bratanka Lota. Należeli do jednej rodziny, ale jakże się tych dwoje bardzo od siebie różniło. Abraham, stryj Lota, zwany był w Biblii ojcem wiary i z pewnością może być wzorem dla człowieka duchowego. O Locie zaś moglibyśmy powiedzieć typowy człowiek cielesny. Typowy człowiek cielesny. Wierzący? Tak, wierzący, ale człowiek cielesny. Czy warto dzisiaj zwrócić uwagę na te dwie postacie, Abrahama i Lota? Myślę, że warto. Dlatego, że Biblia zachęca nas do tego, abyśmy na tych właśnie dwóch patrzeli. Pan Jezus Chrystus mówi o swoim powtórnym przyjściu, przed którym stoimy i którego, na które wydarzenie czekamy z niecierpliwością, a chcę zapewnić, że ono wkrótce nastąpi, wypowiedział takie znamienne zdanie. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi wtedy, kiedy przyjdzie? I z całą pewnością przy przyjściu Jezusa będzie coraz trudniej znaleźć człowieka podobnego do Abrahama. Człowieka pełnego wiary, człowieka dojrzałego w wierze. Możemy natomiast spodziewać się całych zastępów ludzi podobnych do Lota. Czas przyjścia naszego Pana, jak on sam zresztą mówi, będzie podobny do dni Noego i do dni Lota. Popatrzmy, ewangelista Łukasz zapisał w Ewangelii Łukasza 17 rozdziale od 26 wersetu takie właśnie znamienne słowa Jezusa Chrystusa, mówiące o końcu świata, mówiące o naszych czasach, tych czasach, w których żyjemy. Jezus powiada, a jak było za dni Lota, za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Werset 28. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich, tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Pan Jezus autorytatywnie stwierdza, że świat stoi przed swoim końcem i będzie właśnie wyglądał tak jak za dni Noego i tak jak za dni Lota. Zarówno Noe, jak i Lot kojarzeni są z ludźmi wierzącymi, ocalałymi z sądów bożych, jakie przyszły na świat za ich pokolenia. I dodatkowo Pan Jezus Chrystus wspomina, że taki podobny sąd przyjdzie przy końcu wszystkich czasów. Choć te przyszłe wydarzenia są dzisiaj powszechnie lekceważone i dzisiaj ludzie żyją tak, jakby nigdy ten sąd nie miał nastąpić, to chcę powiedzieć, że z całą pewnością taki sąd przyjdzie na ten grzeszny świat. O mężach zaś bożych, Noem, Abrahamie, mamy dobre świadectwo Biblii. Nowy Testament wymienia ich jako bohaterów wiary. Ci z nas, którzy dobrze znają 11 rozdział listu do Hebrajczyków, mogą się przekonać, że właśnie i Noe, i Abraham są wymienieni jako bohaterowie wiary. Zastanawiać może pytanie, dlaczego jednak ten list, ten rozdział nie stawia za wzór bohatera wiary, wierzącego przecież człowieka, uratowanego z Sodomy, mianowicie dlaczego nie mówi nic o Locie? Czym różnił się Lot od swego stryja Abrahama? Czy kiedyś się zastanawialiśmy nad tym? Popatrzmy zatem na te dwie postacie Starego Testamentu. Biblia powiada, że byli krewnymi. Faktycznie byli krewnymi. Lot był bratankiem Abrahama. Dodatkowo po śmierci ojca Lota, brata Abrahama, Harana, zgodnie z tamtymi zwyczajami, Abraham jakby przejął kontrolę i ojcowski autorytet właśnie nad Lotem. To właśnie uczynił Abraham. Haran, ojciec jego, umarł jeszcze w Ur Chaldejskim, także możemy śmiało powiedzieć, że to na barkach Abrahama spoczywało wychowanie młodego Lota. I oto teraz Lot, gdy staje się samodzielnym mężczyzną, gdy dorabia się swoich własnych stad, owiec i bydła, pojawia się między nim a wujem konflikt. W zasadzie, dokładnie mówiąc, był to konflikt pasterzy Abrahama i Lota, ale przecież ci dwaj musieli ten konflikt jakoś rozwiązać, musieli jakoś temu zaradzić. Biblia powiada tak, w 1 Mojżeszowi 13 rozdziale 7-8, między pasterzami stad Abrama a pasterzami stad Lota powstał spór, a Kananejczycy i Perezyci mieszkali wówczas w kraju. Wtedy rzekł Abram do Lota, niechże nie będzie sporu między tobą i między pasterzami moimi, a twoimi, jesteśmy przecież braci. Abraham jako ten duchowy ojciec Lota, człowiek tej hierarchii hebrajskiej, tej hierarchii społecznej, znacznie wyżej postawiony, proponuje taki układ oto Lotowi. W 9 wersecie czytamy, Abraham powiada, nie kłóćmy się, bo jesteśmy braćmi. Wybierz, jeśli ty pójdziesz w prawo, ja pójdę na lewo. A jeśli ty na lewo, to ja pójdę na prawo. Ciekawy męż jest Abraham, prawda? Wzór dorosłego, duchowego chrześcijanina. Nie lubi kłótni. Ktoś z nas lubi kłótnie? Czasem się kłócimy, prawda? Ale Abraham nie lubił kłótni. Czy pamiętamy, co apostoł Paweł mówi o cielesnych chrześcijaninach, a jakie cechy ich cechują? To jest właśnie kłótliwość, to jest zazdrość. To cecha właśnie ludzi cielesnych. Abraham natomiast chce rozwiązać konflikt. I popatrzmy, gotów jest nawet stracić coś na korzyść Lota, nawet i gdyby to miało dotyczyć jakichś materialnych rzeczy, materialnych dóbr. Abraham również nie przejawia chęci korzyści, korzystania z tego urzędu starszeństwa, owego pierwszego, jaki mu niezwykle przysługuje. To Abraham mu powiedział, słuchaj, Locie, ja wybieram to i to, a ty się odsuń ode mnie i wybierz i idź w przeciwnym kierunku. Nie? Abraham to proponuje Lotowi. Oddaje pierwszeństwo w wyborze ziemi, a ten z kolei bardzo szybko wykorzystuje nadarzającą się przecież życiową szansę, życiową okazję. I chciałbym powiedzieć, że w tym tkwi różnica pomiędzy duchowością a cielesnością. Popatrzmy na 13 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, wersety od 10 do 12. Czytamy tam takie słowa. Wtedy Lot podniósł oczy, widział, że cały okręt nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę. To bardzo ważne. Jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały okręt nadjordański i wyruszył Lot na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. Abraham zamieszkał w ziemi kananejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swoje namioty aż do Sodomy. Lot wybrał piękny kawałek ziemi. Abrahamowi zostały góry, pustynia, ziemia zupełnie nieurodzajna, ale przecież się nie budował. Dał pierwszeństwo. Wybierz. Jeśli ty pójdziesz w prawo, ja pójdę na lewo. Jeśli ty na lewo, to ja pójdę na prawo. Ale czym kierował się Lot przy wyborze ziemi? Czy rzucali losy? Nie. Słowo Boże tutaj czytaliśmy, że Lot posługiwał się swoimi oczyma, pragnieniem, pożądaniem. To takie typowe dla człowieka cielesnego, kierującego się jeszcze swoimi zmysłami. Nie powinien tak robić, ale tak zrobił. Popatrzył najpierw, która to dolina jest piękna, pożądał jej swoje serce, powiada, ja tam osiądę, a ty idź w przeciwnym kierunku. Powinien oczywiście zaczekać się na decyzję Abrahama, ale nie był na tyle duchowy, aby stracić taką okazję, nie chciał tego uczynić. Powinien raczej pytać Boga, moglibyśmy powiedzieć, co jest dla niego najlepsze, ale pytał i ufał swemu rozumowi i patrzył tylko swoimi oczyma, cielesnymi oczyma, aby wybrać to, co w jego odczuciu, w to, co jego umyśle było piękne i ładne i powabne. Czy widzimy, patrząc na koniec życia Lota, gdzie rodzą się problemy, utrapienia, nieszczęścia, rodzinne tragedie tego człowieka? Myślę, że nie tylko jego. Każdego, kto chce pozostawać tylko i wyłącznie na tym etapie cielesności, może coś takiego spotkać. Jak do tego doszło? Jak do tego doszło? Popatrzmy raz jeszcze na 12 werset 13 rozdziału 1 Mojżeszowym. Tam jest powiedziane, że rozbijał Lot swoje namioty aż do Sodomy. To ważny szczegół. Aż do Sodomy. Biblia natomiast mówi w 13 wersecie, że mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. Oczywiście, broń Boże, Lot nigdy wcześniej nie pomyślałby, że będzie wśród tych ludzi mieszkać, tym bardziej żyć. Jakby zresztą mógł, był człowiekiem wierzącym i tacy stronią, prawda, od tego, co jest grzeszne, od tego, co jest nieprawe, od tego, co jest nieboże. Ale kochani, niewłaściwe decyzje, czy hodowane w sercu złe pragnienia mogą zachęcić człowieka wierzącego duchowej czystości, by się tej duchowej czystości pozbawić. Jak bardzo by się chciał podobać Bogu, jak bardzo życzyłbym sobie zwycięskiego życia taki człowiek, to taki człowiek w końcu skazany jest na porażkę. Tym bardziej Lot, taki cielesny chrześcijanin, nie może oszukiwać samego siebie, iż jest na tyle silny w Panu, że może igrać z grzechem i bratać się z tym, co jest świeckie. Jest to często podkusa ludzi nowo nawróconych, którzy mówią, no Pan Bóg mnie wyzwolił od wielu rzeczy, prawda? Teraz ja mogę próbować znowu te rzeczy robić, bo nie jestem już związany. Uważaj, uważaj. Lot też tak myślał, że jego to nie dotknie. Życie grzeszne go nie dotknie, otoczenie grzeszne go nie dotknie, bo był przecież człowiekiem wychowanym w domu Abrahama, bo był człowiekiem wierzącym. Lot być może miał nawet dobre zamiary. Może wmawiał sobie, że nigdy mu się to nie przydarzy, nigdy nie pójdzie zbyt daleko albo za daleko. Może myślał, że innym to i owszem, może się zaszkodzić, ale przecież nie jemu. I tak myślą dzisiaj współcześni Lotowie. Tak dzisiaj myśli wielu ludzi, mówi, troszeczkę nawet kiedybym spojrzał w tym kierunku złym, to mi to w ogóle nie zaszkodzi. Ale co się dzieje? Gdy obracamy kartki Biblii, to już na następnej stronie czytamy zdumiewającą historię. Popatrzmy na 14 rozdział, werset 12. Tam jest taka informacja. Zabrali także Lota, bratanka Abrama i jego dobytek i odeszli. Mieszkał bowiem w Sodomie. Zaraz. Dobrze czytam? Tak. Mieszkał bowiem w Sodomie. Co? Co takiego? W Sodomie? A jakim prawem? Jak to się stało? Co ten sprawiedliwy Lot robił w Sodomie? Jak mógł zgodzić się wybrać takie grzeszne miasto jako miasto swego zamieszkania? W życiu cielesnego chrześcijanina jest tak, że nawet nie zauważa, jak zsuwa się coraz bardziej w kierunku zła i w kierunku tragedii. To tak, jak kiedyś mówiłem z tą żabą podgrzewaną, pamiętacie? Jak ją sadzimy do garka, stopniowo się podgrzewa, ugotuje się, a nie wyskoczy. Tak też jest z grzechem. Tak też jest z ludźmi, którzy dopuszczają, powiedzmy, taką możliwość, mówiąc, mnie to nie będzie szkodzić, ja to przetrzymam, ja pójdę w tym kierunku, ale to mnie nie będzie dotyczyć. Czy wtedy, kiedy Lot zamieszkał w Sodomie, czy Pan Bóg zapomniał o swoim dziecku, gdy z własnej woli zamieszkał tam, gdzie nie powinien zamieszkać, czy zapomniał? Nie, Pan Bóg dawał swoje ostrzeżenia. Pan Bóg chciał przemawiać do Lota i czasem przemawiał, a przynajmniej czytamy o tym w tych rozdziałach mówiących o tym, jedno wielkie ostrzeżenie. Jakie to było? To, za czym tak bardzo Lot tęsknił, to, z czym tak bardzo związał swoje serce, w jednej chwili zostało mu zabrane. Stracił wszystko. I wcale nie myślę tutaj o pożarze, czy też o tym nieszczęściu, jakie spadło na Sodomę, ale myślę tutaj o tej historii, którą przeżył Lot, kiedy król Elamu napadł na Sodomę, złupił całkowicie miasto, zabrał cały dobytek, zabrał ludzi jako niewolników, a wśród tych niewolników był również i Lot. On stracił w jednym momencie wszystko na rzecz króla Elamu. Oczywiście ta wieść dotarła do Abrahama. No i Abraham również jako cielesny człowiek zaciera ręce, mówi, ach, przyszła klęska na matyska. Ach, dobrze mu tak, prawda? A teraz dopiero ma swoją odpłatę. Łaszczył się na dobra, to teraz widzi, jak Bóg postępuje z takimi ludźmi. Czy tak myślał Abraham? Nie. Tak nie postępuje duchowy człowiek. Duchowy człowiek nie pamięta krzywd, nie nosi urazy w sercu swoim i zawsze jest chętny do pomocy i okazywania braterstwa. Czy takimi jesteśmy? I takiemu Bóg błogosławi, nie innemu. Takiemu Bóg błogosławi. Oczywiście Abraham, to jest cała historia, nie chcę dzisiaj mówić, kto chciałby może zajrzeć do Biblii, przeczytać się, pogonił za tym królem Elamu, odbił Lota, odbił ten cały dobytek i Lot spokojnie mógł wrócić, zachowawszy część swojego majątku. Ale czy Lot wyciągnął lekcję z tej historii? Czy coś ta lekcja mu powiedziała? Czy mógł czegoś się nauczyć w swoim życiu, takiej bardzo ważnej lekcji, którą Bóg mu z pewnością udzielił? Co zmieniło się, czy cokolwiek zmieniło się w jego życiu? Czy pokutował przed Bogiem z powodu swego życia? Biblia nie za wiele o nim mówi. Raczej możemy poznawać szczegóły życia męża Bożego Abrahama, bo on jest zostawiony nam jako wzór godny naśladowania. A co z Lotem? W 19 rozdziale, w wersecie 1 mamy następną wskazówkę. Tam jest powiedziane tak. Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. Niebywałe. Lot siedział w bramie Sodomy. Wiecie, co to oznacza? Oznacza to, że nie był już zwykłym obywatelem, ale sędzią nad tym ludem. W bramach bowiem siadywali starsi tego miasta, sędziowie, którzy rozsądzali sprawy swoich obywateli. I Lot siedział właśnie wśród starszych i był starszym tego miasta. Czy możecie to sobie wyobrazić? Oczywiście apostoł Piotr pisze o tym Locie, pisze w ten sposób, w drugim liście Piotra 2,8, ten sprawiedliwy, mieszkając między nimi, to znaczy między mieszkańcami Sodomy, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. Zamiast bogactwa, radości, szczęścia wynikającej z tej pięknej ziemi i z tego bogactwa, które mógł zdobyć, codzienna udręka swojej duszy. Na jego głowie nie tylko swoje zmartwienia czy swoje rodziny, ale jeszcze problemy mieszkańców Sodomy, które musiał on rozwiązywać. Gdybyśmy dziś chcieli użyć określenia, które oddawałoby sens zgnilizny moralnej, to najczęściej mówimy Sodoma i Gomora. Tak? Od nazwy miasta mamy dziś określenie Sodomia, oznaczające współżycie seksualne ze zwierzętami. W takim zgniłym świecie przyszło żyć Lotowi. Czy miał na tyle siły, aby przeciwstawić się temu wszystkiemu złu, które go otaczało? 19 rozdział 1 Mojżeszowi opisuje historię, gdy Bóg zaplanował zniszczyć miasto i wysyłał tam swoich dwóch aniołów. Oczywiście wcześniej Pan Bóg objawił swój plan Abrahamowi i pamiętacie, Abraham kłócił się o to, czy prosił Boga, Panie, zmiłuj się nad tym miastem, jak tam będzie 50 sprawiedliwych, czy zachowasz to miasto? Zachowam. Ale tak później wiecie, żydowskim targiem 45, 40, 30, 20, zeszli aż do 10. Pamiętacie, zgodził się Bóg na 10? Zgodził się. Mówi, jeśli będzie 10 sprawiedliwych w tym mieście, to ja to miasto zachowam. Ale okazuje się, w tym mieście nie było nawet 10 sprawiedliwych. I dlatego też Bóg wysyła tam swoich aniołów, którzy mają za zadanie wyrwać z tego miasta właśnie Lota i jego rodzinę. Ci oczywiście aniołowie zatrzymali się na nocleg, jak mówili Biblia, w domu Lota, ale mieszkańcy byli tak źli i tak na wskroś zepsuci, że wieczorem zebrało się tam całe miasto wokół tego domu Lota, wcale nie bynajmniej w dobrych zamiarach. Biblia mówi, że od najmłodszego do najstarszego otoczyli dom, cała ludność z najdalszych stron i wywołali Lota z domu, by wydał im swoich gości, gdyż jak powiada Pismo, chcieli z nimi poigrać. Wiemy, co to oznacza. Lot znowu był w wielkim kłopocie. Był nawet gotów wyprowadzić swoje dwie dorosłe już córki, które jeszcze nie poznały mężczyznę. I wiecie, powiem wam szczerze, kiedy czytam ten fragment dziejów Lota, nie mogę to zrozumieć, nie mogę temu się nadziwić, jak Lot mógł coś takiego w ogóle zaproponować tym mieszkańcom miasta, by zamiast, powiedzmy, igrali z gośćmi, mogli zabawiać się z jego własnymi córkami. To musiało być bardzo mocno stępione już sumienie Lota, że chciał na coś takiego się zgodzić. Czy to jednak nie jest obraz i myślenie dzisiejszych czasów i dzisiejszej postawy ludzi, których nazywamy wierzącymi? Do zła można bardzo szybko się przyzwyczaić. Czy tak bardzo różni się ten świat od naszego świata? Mieszkańcy Sodomy nie zadawalał już jakiś taki zwykły seks. Oni musieli mieć coś ekstra. Cóż to za świat? Oczywiście aniołowie porazili ślepotą mieszkańców Sodomy. Do niczego nie doszło. Tamci stali się ślepymi, tak jak dzisiaj są ślepi ludzie, by zobaczyć i dostrzec to, co dzieje się wokół nas. Biblia powiada, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą. O kim to mowa? Czy aby tylko o tamtych ludziach, tamtego świata? Czy też jest to mowa o naszym świecie? Czy to nie jest przypadek, nierzadki przypadek wśród tak zwanych wierzących ludzi, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą? Czy teraz już Lot przy tych oczywistych faktach złego mógł widzieć, że nie ma innego wyjścia, jak całkowite zerwanie ze światem i wyjście z miasta grzechu? Aniołowie wiedzą, że czasu nie pozostało wiele. Lot natomiast nie bardzo kwapił się z ucieczką. Jakby się odciągał, aż trudno go wyrwać z tamtego miasta. Fakt, przywiązał się do grzesznego otoczenia. On, wierzący człowiek, pozwolił sobie na to, by z Sodomy uczynić swój dom. Był tam niby obcym, to fakt. I zawsze tak go ludzie, rdzenna ludność traktowała, ale gdy ma opuścić miasto, nie bardzo się śpieszy. Do grzechu naprawdę można się przyzwyczaić. Niby próbował tam zwiastować Ewangelię, no ale cóż, nikt go nie chciał słuchać. Biblia powiada, że nawet przyszłym zięciom, kiedy opowiadał Ewangelię, to tym zięciom wydawało się, że Lot po prostu żartuje. Jedynie dlatego, że Pan Bóg chciał go oszczędzić. Lot i jego najbliższa rodzina siłą została wyprowadzona z Sodomy. Czy to jednak koniec kłopotów Lota? Z pewnością nie, bo takie kłopoty cielesnego człowieka nigdy się nie kończą. Zawsze będzie przeżywał kłopoty. Ta historia nie kończy się jak bajkę, szczęśliwie. Bo jakże może być szczęśliwy koniec człowieka, który nie potrafi odciąć się od swojej cielesności, od życia w tym grzesznym świecie. Rodzina otrzymała polecenie od Boga. Nie obracajcie się za siebie, nie obracajcie się w kierunku Sodomy. Ale cieleśni chrześcijanie nie potrafią zachowywać Bożego Słowa. Trudność im sprawia każde Boże polecenie. Ich serca są ociężałe. Najbliższa osoba Lotowi, jego żona, nie potrafiła zapomnieć tego, co musiała zostawić w Sodomie. I Biblia powiada tak, kto kocha pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci. Kto mu je bogactwa, zysków mieć nie będzie. Pan Jezus jeszcze dodaje tą przestrogę o żonie Lota, powiada do nas wszystkich, wspominajcie żonę Lota. Lot stracił tak wiele. Jako młody człowiek myślał, że okolica nadjordańska, tak piękna, tak zielona, jak ogród Pana, przyniesie mu szczęście, przyniesie mu dostatnie życie, przyniesie mu pieniądze, przyniesie mu bogactwo. Nie on pierwszy i pewnie nie ostatni na tej ziemi musiał doświadczyć to, o czym mówi Księga Kaznodziei Salomona. Posłuchajcie. A jak wyszedł z łona swojej matki, tak znowu wraca nagi. Jak przyszedł i pomimo swego trudu nic z sobą nie zabiera. Widzimy to? Na pogrzebie ta prawda bardzo jest mocno widoczna. Nagi człowiek przyszedł i nagi odejdzie. I to jest ten bolesny wypadek, jaki przyszedł, tak musi odejść. Jak on wtedy ma korzyść z tego, że na próżno się trudził? Nawet przez całe życie miał mrok i smutek, wiele zmartwienia, choroby i niezadowolenie. Lot schronił się w Soarze, maleńkim mieścinie, ale i stamtąd musiał uciekać. Po prostu bał się. Ostatecznie zamieszkał, wiecie gdzie? W jaskini. Razem z swoimi córkami. Nie wiadomo, co się stało z przyszłymi zięciami, bo taka też była jego starość. Chociaż wiemy pewnie, że zginęli w Sodomie. A co z jego córkami? Czy można mieszkać w Sodomie i pozostać niesplamionym przez grzech? Wprawdzie udało się Lotowi zachować w czystości moralnej swoje córki, ale tylko do czasu. Tylko do czasu. Jeśli prowadzisz cielesne życie, nie łudź się, że twoje dzieci nie będą narażone na to, by nie widzieć to, co jest złe. Nie jesteś w stanie, mieszkając w Sodomie, aktywnie uczestniczyć w życiu jego obywateli, uchronić własne dzieci. Poczekaj tylko, aż chwilę dorosną. Zapragną prowadzić życie dokładnie takie, jakie ty prowadzisz, czy ja. Jeśli sam nie przychodzisz do kościoła, nie jesteś zainteresowany Bożym życiem, a raczej pociąga cię życie w Sodomie, życie w świecie, to jeszcze i twoje dzieci będą płacić twoje rachunki. Taką cenę zapłacił Lot. Córki napatrzyły się na obrazki życia tego zepsutego świata. Ojciec mógłby je ochronić, gdyby miał tylko na tyle siły, aby być bliżej Boga, być duchowym człowiekiem, ale wybrał to, co chwilowo wydawało mu się przyjemniejsze, wygodniejsze, ale zarazem i grzeszne. Historia Lota kończy się bardzo, bardzo smutnie. Córki zapragnęły obcowania z mężczyzną, a że w okolicy nie było mężczyzn, najpierw starsza, potem młodsza, spiły swego ojca i żyły z nim. Odrażające. Jak w ogóle mógł się spić, tak że niewiele kontaktował, jak córki mogły spać ze swoim ojcem? A on wierzący człowiek? Mógł się dopuścić takich rzeczy? Ale przecież w Sodomie nie takie rzeczy można było oglądać. Ostatecznie cóż to za wielki grzech, ktoś by powiedział. Cieleśni chrześcijanie zawsze mają z tym problem. Potrafią wszystko to, co złe, usprawiedliwić i dziwią się, gdy zwraca się uwagę, pytając, a co to grzech? Bywają gorsze grzechy. Ano bywają gorsze grzechy. Z tego kazirodczego związku narodzili się chłopcy, którzy dali początek całym narodom, które to narody stały się potem najbardziej zaciekłymi wrogami ludu Bożego. Starsza urodziła Moaba. Imię Moab znaczy syn pochodzący od ojca. Tak nazwała. Młodsza zaś urodziła Ben-Amin. To jest syn mojego krewnego, ojca Amonitów. Wiecie, całe życie ich, imiona tych dzieci przypominały o grzechu ich matek i ojca, który mógł być ich dziadkiem. Potem już Biblia nic więcej nie wspomina o Locie. Przeciwnie, o Abrahamie mówi, że był przyjacielem Boga, że został usprawiedliwiony na podstawie wiary. Oto dwie postacie z jednego rodu, ale jakże inne. I moglibyśmy dzisiaj siebie zapytać, kogo chcemy naśladować albo kogo naśladujemy. Bo czy chcemy, to na pewno wybralibyśmy Abrahama. Ale kogo naśladujemy? Czy naśladujemy bardziej Abrahama, czy naśladujemy bardziej Lota? Jakim chrześcijaninem ty i ja chcielibyśmy być? Obyśmy nie pozostawali cielesnymi, obyśmy nie pozostawali niemowlakami. Zbyt dużą cenę będziemy musieli zapłacić za taki styl życia. A przecież tak się zdarza. Paweł pisał do ludzi wierzących i mówi, nie mogę do was mówić jako do duchowych. Jesteście cieleśni. Im wydawało się, że są na duchowym poziomie, bo przecież językami mówią, bo przecież prorokują, bo przecież wiele innych cudów mogą oglądać w swoim życiu. Ale Paweł mówi, cieleśni jesteście. Cieleśni jesteście. Nie mogę mówić do was jako do duchowych. Dlatego też i dzisiaj, bracia i siostry, chciałbym, abyśmy prosili Boga o mądrość. Mądrość, jak uszczec się przed złem. Jak pozostawać Bożymi przyjaciółmi. Jak to uczynić, aby nasze dzieci mogły, patrząc na nasze życie, zapragnęli takiego życia. By ten ogień, który przychodzi, nie musiał zniszczyć całej naszej budowli. Często z drewna, słomy i siana. Abyśmy nie liczyli tylko i wyłącznie na swój własny rozum, że własnym sposobem cokolwiek zbudujemy, nic nie zbudujemy. Wszystko ulegnie zagładzie. Wszystko stracimy. Ale jeśli będziemy zdobywać te wartości, o które dbał Abraham, jeśli będziemy zabiegać o to wszystko, czym Abrahama serce było napełnione, a szczególnie jeśli o tą wiarę, silną wiarę w Boga, posłuszeństwo, a też to dorosłe, duchowe życie, wtedy nie będziemy musieli przeżywać tego Bożego sądu, który nagle wszystko spali, a ktoś to pięknie, prawdopodobnie brak kwiecień użył tego po raz pierwszy tego określenia, że nie będziemy musieli wchodzić do Królestwa Bożego jak te opalone kury. Tak? Widzieliście opalone kury, gołe kury, opalone kury. Oby Bóg sprawił faktycznie, byśmy nabierali tych Bożych cech. Przez okres cielesności wszyscy przechodzą. Przez okres niemowlęctwa wszyscy przechodzą. Ale czy myślicie, że człowiek wierzący, który ma za sobą 5, 6, 7 lat kroczenia za Bogiem, powinien w dalszym ciągu być niemowlakiem? Co byśmy powiedzieli, gdyby dziecko nowonarodzone przez wiele lat było dzieckiem w pieluchach, było dzieckiem, które nie potrafi mówić, które nie potrafi się modlić, które nie potrafi oddychać, które nie bardzo rozumie, co do niego mówią rodzice, pozostaje na takim etapie. Tata, mama. To jest wszystko, co potrafię powiedzieć. Piękny to jest okres. Wcale nie jest taki zły, ale nie jest przewidziany na całe nasze życie. Dlatego też stawiajmy za wzór Abrahama. Stawiajmy za wzór tego człowieka, który był naprawdę duchowym człowiekiem, który potrafił odciąć się od cielesności. Niech Bóg nam tym pomoże. Amen.